Na naszej antenie gościmy jego eminencję księdza kardynała Zenona Grocholewskiego, prefekta Watykańskiej Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego. Szczęść Boże, jego eminencjo, witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Eminencjo, wczoraj czy święty Benedykt XVI podjął decyzję o rezygnacji z urzędu. Ta decyzja ogromnie wszystkich zaskoczyła. Jak eminencja przyjął tę decyzję? Wiemy, że też eminencja był obecny na tym konsystorzu.
Tak, byłem obecny na konsystorzu. Był to konsystor dotyczący kanonizacji męczenników włoskich z Otranto, no i dwóch założycielek zgromadzeń zakonnych. Wszystkich na końcu tego konsystorza papież ogłosił po łacinie, odczytał krótki tekst, którym właśnie ogłosił jego rezygnację. To zaskoczyło wszystkich. Dla wszystkich było zaskoczeniem, tak jak kardynał Sodano powiedział, że to był jak grom z jasnego nieba padła ta wiadomość. Oczywiście papież na pewno te decyzje bardzo mocno przemodlił, przemyślał i uczynił w poczuciu odpowiedzialności za Kościół. To niewątpliwie był jakiś akt wielkiej pokory z jego strony. Papież mówi, że jest niezdolny, to znaczy powiedział, że motywem tego jest fakt, że wiek oraz zmęczenie. I wobec tych różnych trudności dzisiejszego świata, po bardzo szybkich zmian, mówi, że chociaż oczywiście jest bardzo potrzebne cierpienie, modlitwa, to mniej jednak są potrzebne te siły fizyczne i duchowe i on czuje się niezdolny do podjęcia tych wyzwań ze względu właśnie na zdrowie i dlatego rezygnuje. Niemniej jednak powiedział też, że będzie złączony z Kościołem, będzie się modlił i będzie w jakiś sposób swoim cierpieniem też uczestniczył w życiu Kościoła. Ja myślę, że nie tylko się będzie modlił, ale też swoim umysłem będzie ubogacał Kościół Święty. On tyle różnych rzeczy napisał wspaniałych, tyle rzeczy powiedział wspaniałych i myślę, że każde jego słowo będzie przyjmowane z wielką uwagą. Z wielką uwagą. Przecież wiemy, że obecny papież był teologiem bardzo wyrafinowanym, wykwintnym. Był prawdziwym teologiem, który bazował na wierze. Na wierze, na kontakcie z Panem Bogiem. Sam mówi, że wiara to nie jest jakiś zbiór prawd czy czego, ale wiara to jest kontakt z Chrystusem. I on właśnie na tym kontakcie z Chrystusem, na studiach i na tym kontakcie z Chrystusem budował. Myślę, że to jest istotne dla teologii. I dlatego tak nas bardzo ubogacił i powiedzmy podejmując problemy, te główne problemy dzisiejszego świata. Na przykład problem rozumu wiary, racjonalności wiary, konieczność prawdy obiektywnej. Przeciwstawiał się relatywizmowi, twierdził, że jakaś dyktatura relatywizmu. Potrafił ustosunkować się do wszystkich kryzysów, wskazując, że u podłoża tych kryzysów leżą problemy moralne i starał się zwrócić na to uwagę i myślę, że to był papież bardzo nowoczesny, który podchodził do tych głównych spraw dzisiejszego świata i cały Kościół musi być jemu za to wdzięczny. Oczywiście jego decyzja to był akt także poczucia odpowiedzialności za Kościół, jakiejś miłości do Kościoła. Dla niego Kościół był wszystkim, on żył dla Kościoła, starał się ubogacić, kochał. No i myśmy wszyscy, którzy pracowaliśmy razem z nim, też powiedzmy kochaliśmy go, bo widzieliśmy to jego wielkie zaangażowanie w sprawie Kościoła, jakąś ogromną mądrość, która płynęła właśnie z jego wiary, z modlitwy, ze studiów i powiedzmy to, że nie szczędził siebie. On przecież został wybrany papieżem. Jak został wybrany papieżem, miał 20 lat więcej niż wtedy, gdy został wybrany Jan Paweł II. Niemniej jednak nie oszczędzał się. Nie oszczędzał się on te jego podróże, encykliki, napisał powiedzmy, czy książki pisał, wypowiadał się, a poza tym ta ogromna praca każdego dnia, tyle różnych spotkań. Przeważnie chodzi o spotkaniach, podczas których trzeba decydować o ważnych sprawach. To w ostatnim czasie to już trudno się było, gdyż ja miałem czasem pewne sprawy, no trudno się było wykalkulować trochę czasu, żebym mógł z nim porozmawiać, więc nic dziwnego, że czuł się zmęczonym i już nie w pełni zdolnym do tego, by tak bardzo angażującą pracę kontynuować skutecznie. Dlatego myślę, że akt miłości dla Kościoła, akt pokory, mówiąc, że czuję się niezdolny, myślę, że to owoc jakichś bardzo długich i głębokich przemyśleń, modlitwy z Chrystusem i dlatego należy mu się wdzięczność ze strony całego Kościoła. To był wielki papież, niewątpliwie wielki papież naszych czasów.
Eminencjo, a co ta decyzja Ojca Świętego Benedykta XVI oznacza dla nas, dla Kościoła katolickiego? Pytam także, co oznacza dla Kościoła w Polsce?
Ja myślę, że Benedykt XVI okazywał specjalną przychylność dla Kościoła polskiego, specjalną uwagę i to powiedzmy ze względu także na Jana Pawła II, którego nie tylko cenił, albo uwielbiał, był z nim bardzo mocno złączony i to pozwoliło mu łączyć się bardzo z Kościołem w Polsce. Niemniej jednak ja nie myślę, że stosunek przyszłych papieży do naszego kraju będzie jakiś słabszy. Może będzie mniej ostentacyjny. Ten obecny papież po Janie Pawle II czuł się nawet zobowiązany, żeby nauczyć się po polsku mówić, przemawiać do Polaków. Myśmy to bardzo sobie cenili, bo to był wielki wysiłek i to czasem bardzo dosyć długie były te jego wystąpienia w stosunku do Polaków, a przede wszystkim bardzo częste. Może tego przyszły papież na pewno nie będzie robił, bo trudno mu, powiedzmy, jeżeli by do Polaków, trzeba by także w innych językach i to jest prawie niemożliwe, żeby mógł się tak łatwo wszystkich języków nauczyć, żeby w nich spokojnie móc pewne teksty odczytać. Ale niemniej jednak ja nie sądzę, że miłość papieża, jakiegokolwiek papieża, który będzie do naszego kraju, do Polski, że ona by mogła być jakaś słabsza.
Eminencjo, jak my, katolicy, mamy przyjąć tę decyzję papieża? Jak mamy się zachować w takiej sytuacji?
Ja myślę, że z wielkim szacunkiem, bo to nie jest decyzja pochopna, to nie jest decyzja, nie jest ucieczka od problemów, tylko pewne realistyczne spojrzenie na fakt, że on już ze względu na wiek, na zmęczenie, nie jest w stanie podołać temu, takich bardzo szybkich zmianach w naszych społeczeństwach i nowych wciąż problemach, które narastają. I on zdawał sobie sprawę, że do tego potrzeba modlitwy, oczywiście cierpienia, ale potrzeba także sił fizycznych i psychicznych. Ja myślę, że przede wszystkim powinno nas charakteryzować wdzięczność dla tego wielkiego papieża, za jego miłość do Kościoła, za jego całościowe oddanie się Kościołowi, poświęcił wszystkie swoje siły, cały swój trud, cierpienie, studia, wszystko poświęcił po to, żeby ubogacić Kościół Ewangelią, prawdą Bożą. Ja myślę, że to jest właściwa postawa wdzięczności i uszanowania tej jego decyzji.
Eminencjo, Benedykt XVI ogłosił wczoraj, że jego pontyfikat zakończy się 28 lutego. Po tej dacie zwołane zostanie konklawe w celu wyboru nowego następcy świętego Piotra. Niespełna 8-letni pontyfikat tak wybitnego papieża z pewnością pozostanie wielkim darem do Kościoła w tym kontekście.
Niewątpliwie kardynał Sodano w takim tym krótkim podziękowaniu czy takim przemówieniu do papieża po tej decyzji powiedział, że gwiazdy zawsze błyszczą na niebie i przed naszymi oczyma będzie błyszczała gwiazda jego pontyfikatu. Bardzo ładnie to powiedział i myślę, że tak będzie, że będzie przed naszymi oczyma błyszczała gwiazda jego pontyfikatu. Będzie nas budowało jego umiłowanie do Kościoła, oddanie się Kościołowi całkowite, a przede wszystkim jego nauka. Jego nauka jest ogromnym bogactwem. Obecny ten papież Benedykt XVI ma jakiś wielki dar syntezy i jasności wypowiadania się w kwestiach, które są kluczowe dla dzisiejszego świata, jak już powiedziałem. Relatywizm, mówi o dyktaturze relatywizmu, wskazuje podłoże różnych kryzysów. Wszystkie te problemy podejmował i to powiedzmy w takich przemówieniach, które przejdą do historii, czy to w parlamencie, powiedzmy w Berlinie, czy to powiedzmy na Uniwersytecie w Ratyzbonie, czy tak dalej, to były przemówienia niewątpliwie jakieś przełomowe, które rzuciły ogromne światło na dzisiejszą rzeczywistość.
Eminencjo, zapytam, jaki to był pontyfikat? Jakie kluczowe byśmy tutaj wyróżnili momenty z tego pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta XVI?
Ja myślę, że główne te momenty, które by trzeba podkreślić, to te, na które już zwróciłem uwagę, że podjął się omawiania tych najtrudniejszych spraw, najbardziej istotnych dla współczesnego świata, powiedzmy problem racjonalności wiary. Wiara to nie jest jakieś coś, co nie jest racjonalne. Że rozum i wiara razem się uzupełniają. Że człowiek może dochodzić do prawdy tylko tymi dwoma drogami. Myślę, że to jest kluczowa rzecz, którą nam powiedział. Poza tym konieczność prawdy obiektywnej przeciwstawił się relatywizmowi etycznemu i równocześnie dotyczącemu podstawowych praw człowieka. Wskazywał na podłoże różnego rodzaju kryzysu, które jest niewątpliwie podłożem etycznym, podłożem moralnym. Ja myślę, że uwrażliwił współczesny świat ludzi, którzy chcą go słuchać, uwrażliwił na fundamentalne problemy, od których będzie zależało przyszłość świata, przyszłość człowieka i prawdziwy rozwój, bo prawdziwy rozwój to nie jest tylko rozwój techniczny. Osiągnięcia techniki, nauki mogą być używane dla dobra i dla zła. Są używane dla zła bardzo często, nie tylko dla wojen, dla terroryzmu, dla niesprawiedliwości coraz bardziej wyrafinowanych, no ale także godzą samą godność człowieka niejednokrotnie. Więc chodzi o to, żeby przede wszystkim budować człowieka, który osiągnięcia wiedzy i techniki będzie umiał wykorzystać dla dobra, a nie dla zła. Ja myślę, że to jego przesłanie jest bardzo mocne, i wymaga tego, żeby je przestudiować. Myślę, że też miał ogromną zdolność pewnej syntezy i jasności wyrażania swoich myśli. Ja to bardzo cenię. Uważam, że to jest główny jego wkład.
Eminencjo, jaki kościół pozostawia nam Ojciec Święty Benedykt XVI? Pytam też o to, przed jakimi wyzwaniami stanie nowo wybrany papież?
Ja myślę, że oczywiście są wyzwania bardzo różne. Wyzwania te główne to są, powiedzmy, pewne zeświadczenie, pogwałcanie problemy życia ludzkiego, uszanowania człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci, różne metody bioetyki i tak dalej. To są te główne problemy. Poza tym pewnego zeświadczenia współczesnego świata, ale zeświadczenia także i w Kościele. My się musimy to wyraźnie sobie powiedzieć, zeświadczenia w Kościele. Z tym, że oczywiście, że my zawsze patrzymy na te negatywne elementy, ale w Kościele jest także bardzo dużo i w świecie jest bardzo dużo elementów pozytywnych. Ja wróciłem w tych dniach z Indii, gdzie odwiedziłem bardzo dużo różnych ośrodków naukowych, katolickich, szkół, powiedzmy uniwersytetów i tak dalej. No i byłem zachwycony prężnością. Czasem jest więcej w naszych szkołach i na wyższych uczelniach uczniów, studentów niż wszystkich katolików w danym miejscu. Powiedzmy na przykład chociażby takie przy katedrze w Bombaju, jest parafia 5000 osób, ale ma szkołę katolicką, która ma 3000 dzieci. Ale i to nie jest jedyna szkoła jeszcze. Jeszcze mają różni zakonnicy tam szkoły katolickie, czyli więcej dzieci chodzi do szkół katolickich niż wszystkich parafian katolickiej szkoły. Czy powiedzmy w jednej szkole byłem, to jest 13 tysięcy dzieci. Oczywiście ogromna większość z nich to nie są katolicy, niemniej jednak chodzą do szkół katolickich, bo uważają, że ona przekazuje jakąś wartości, treści. No i uważam, że to jest ogromny potencjał. Tak samo widziałem powiedzmy tych uczelni, wyższych naszych uczelni katolickich w takich Indiach jest ogromna ilość. I niektóre są na bardzo wysokim poziomie, są w czołówce są w czołówce i mają bardzo dużo studentów i to są te elementy pozytywne. Te elementy pozytywne działają wszędzie. Wszędzie jest, na całym świecie są szanowane szkoły katolickie. Nawet w tych krajach muzułmańskich, czy do Indonezji, czy powiedzmy, no chociażby nawet wziąć takie azjatyckie kraje, gdzie katolików jest tam minimalnie, ale nasze szkoły katolickie są bardzo dużo. W Tajlandii 300 tysięcy katolików, a w szkołach katolickich jest 465 tysięcy uczniów. Czyli powiedzmy, to jest jakiś ogromny potencjał, który będzie mógł wartościami chrześcijańskimi ubogacać świat. Coraz powstają nowe uczelnie. Oczywiście to nie znaczy, że nie ma problemów, że są problemy, są kryzysy tu i tam, ale patrząc tak ogólnie z mojego punktu widzenia, to jest bardzo duży potencjał dobra, który się dokonuje, który Kościół spełnia i oczywiście nie można tylko patrzeć na te elementy negatywne, które zostają w Kościele, ale także na trzeba pewnym okiem optymistycznym spojrzeć na to dobro, które jest i na to, co możemy zrobić. Co możemy zrobić, w jaki sposób możemy ubogacić dzisiejszego człowieka, dzisiejszy świat. Przede wszystkim przyczynić do postępu. Przyczynić się do postępu to nie jest technika tylko. To przede wszystkim człowiek. Trzeba ubogacić człowieka wartości. I myślę, że to jest zadanie Kościoła, to jest zadanie naszych uczelni i musimy tym uczelniom dodawać odwagi, umacniać je. No i dlatego ja powiedzmy nie patrzę, tylko przeważnie gdy chodzi o dziennikarstwo, czy tam telewizja, zawsze się tylko zauważa te jakieś elementy negatywne, nie widzi się pozytywnych. Na przykład powiedzmy cała ta pedofilia, tyle Stany Zjednoczone, to wszystko, nikt prawie nie zauważył, że po tym wszystkim zwiększyła się ilość powołań. Że wielu ludzi potrafiło dostrzec właściwe podejście Kościoła, który zajął się tą sprawą, który cierpiał z powodu tej sprawy, no i chce naprawić tą rzeczywistość i dlatego wzrosła nawet ilość powołań kapłańskich. Czyli nowemu papieżowi zostaną pewne problemy, zostaną kwestie, do których trzeba będzie się ustosunkować, ale z drugiej strony też byłoby niedobrze, gdy byłby pesymistą i nie widział ogromu dobra, które się dokonuje w Kościele i którym Kościół, nasze uczelnie, nasze różne instytuty ubogacają dzisiejszy świat.
Eminencjo, patrząc na współczesny kontekst społeczno-kulturowy, no z pewnością nie był to łatwy pontyfikat. Z jednej strony ogromne, nazwijmy to, ciernie ataków na papieża, a z drugiej strony to, o czym Eminencja mówił, konsekwentne realizowanie nauczycielskiej misji Kościoła w świecie. Zapytam, z czego wynikały te ataki na papieża i też jak Ojciec Święty je przyjmował?
To znaczy, ja myślę, że Ojciec Święty przyjmował ze spokojem te ataki, zdając sobie sprawę z jakichś, że jest logika tego świata i logika wiary. Logika tego świata to jest logika, gdzie życie się zaczyna narodzeniem i kończy się śmiercią fizyczną i dlatego tu musimy sobie zrobić szczęście, zapewnić sobie szczęście i tak dalej. Logika wiary to jest inna, to jest logika w perspektywie wiecznym. Człowiek nie kończy się na śmierci fizycznej, tylko powiedzmy ma wymiar transcendentny, wymiar wieczny i dlatego to, co jest, wydaje się jakimś dobrem konkretnym, ono niekoniecznie jest dobrym w perspektywie całej prawdy, w perspektywie wieczności. I dlatego powiedzmy człowieka czasem denerwuje to, że jeśli mu się stawia przed oczy pewne wymagania i myślę, że tu jest ten problem. Niemniej jednak papież się nigdy jakoś nie zrażał tym i powiedzmy też nigdy nie próbował w jakiś sposób naginać swojej myśli, swojego wkładu w myśl dzisiejszego świata, naginać do tych sytuacji, tylko raczej mówić prawdę i to wymaga pewnej odwagi, no to jest narażaniem się też i na pewne krytyki i powiedzmy często na niezrozumienie, bo to trzeba się też z tym liczyć, nie każdy jest złej woli, ale po prostu po prostu chodzi o pewne niezrozumienie.
Eminencjo, w pamięci mamy wybór papieża i te słowa, które wtedy wypowiedział. Po wielkim papieżu Janie Pawle II kardynałowie wybrali mnie, prostego, skromnego pracownika winnicy Pana, stwierdził wówczas Benedykt XVI. Czy te słowa w jakiś sposób oddają też pontyfikat Ojca Świętego Benedykta XVI?
Oddają, i to oddają jego samego. Pamiętam, że jako tutaj przyjechałem do Rzymu, czy później i tak dalej, kiedy nie miałem kontaktu z kardynałem Ratzingerem, no to tak przedstawiano go jakiegoś takiego człowieka pancernego, mocnego, który nie dopuszcza jakiejś tam dyskusji czy sprzeciwu. Natomiast potem pracowałem z nim w kongregacji, on mnie poprosił o współpracę w kongregacji doktryny wiary i widziałem, że zupełnie inaczej, zupełnie inaczej. To jest człowiek ogromnej pokory, ogromnej prostoty, wrażliwy, to znaczy otwarty na wszelkie dyskusje, przyjmuje uwagi, powiedzmy, które się dostarczają, czy zmienia nawet swoją opinię pod wpływem, powiedzmy, uwag. No i byłem po prostu zaskoczony tą prostotą i pokorą tego człowieka. To był człowiek bardzo, bardzo pokorny. Jeżeli on na początku mówi, że wybrano takiego pokornego, zwykłego człowieka, to mówił z całym przekonaniem. Całym przekonaniem. Ja myślę, że najgorszą chorobą w Kościele i w świecie to jest pycha. Pycha. Obecny papież był człowiekiem wielkiej pokory. I to, powiedzmy, to samo wyrażało się w różnych spotkaniach, z którym, powiedzmy, no, miałem do czynienia. Trzeba było z papieżem omawiać niektóre sprawy, niektórych rzeczach poprosić go o decyzję i tak dalej. Widziałem, że to człowiek jest bardzo otwarty, szczery, pokorny i jedynie szukał, nie siebie szukał, tylko szukał prawdy. Szukał to, żeby Kościół mu grózł, żeby Ewangelia mogła być jak najbardziej głoszona, a nigdy nie szukał siebie. Mnie to bardzo uderzyło i o tym jestem ogromnie przekonany, no bo tego doświadczałem we wszystkich spotkaniach z aktualnym Ojcem Świętym i za to go bardzo cenię. No i trzeba powiedzieć, że też jego podziw dla Jana Pawła II to też był bardzo szczery. On widział w nim wielkiego papieża, który nie tylko uczy, ale daje świadectwo. Nikt nie mógł wątpić, że ten papież to, co mówi, on tym żyje, on w to wierzy. Dlatego Benedykt XVI, to jego uznanie dla Jana Pawła II, które wyrażał bardzo często w różnych okolicznościach, to było szczere i też ukazywało jego cechę obecnego papieża pewnej pokory, że nie wynosił się nad kogoś, ale starał się właśnie, doceniał to i dlatego ta jego szacunek dla Jana Pawła II, dla tego, co zrobił w świecie, przeniosła się także i na nasz kraj. Przyjechał zaraz na początku z pielgrzymką do Polski, tyle razy po polsku przemawiał dla Polaków i wyrażał jakąś wdzięczność za ich obecność, za ich wiarę, za ich przykład. No ja myślę, że to jest bardzo dobre i te słowa papieża na początku były jak najbardziej autentyczne i oddawały jego osobowość i to, co przeżywał w tamtym czasie.
Eminencjo, jeszcze dopytam, ksiądz kardynał już wspominał trochę o tych osobistych wspomnieniach ze spotkań z Benedyktem XVI. Pewnie było wiele okazji do takich spotkań. Czy eminencja pamięta jakieś takie szczególne momenty, szczególne chwile z tych spotkań, albo takie spotkanie, które gdzieś najbardziej utkwiło eminencji w pamięci?
To znaczy, trudno by mi było, bo to przeważnie były rzeczy, które mnie najbardziej uderzały, takie decydujące. Nie chciałbym ich omawiać, tych rzeczy, czy przedstawiać. Niemniej jednak uderzyło mnie zawsze fakt, że powiedzmy pewnej otwartości. Niejednokrotnie, powiedzmy, wszedłem do papieża z pewnymi obawami, bo wiedziałem, że gdybym te sprawy przedstawiał komuś innemu, kto, powiedzmy, nie ma takiego zrozumienia na spraw nauki, studiów i tak dalej, że to wszyscy by odrzucili. Nawet, powiedzmy, z punktu chodziło o pewne sprawy nawet finansowe, żeby na to, na pewne rzeczy poświęcić. No, poszedłem do papieża, przedstawiłem mu wszystkie racje, nie podejmował nawet dyskusji, tylko wziął i napisał, zgadzam się. Czyli papież, jeżeli widział słuszność, to nie robił problemu. Nawet wiedział, że to się łączy z pewnymi trudnościami, które należy podjąć i tak dalej. Tak samo jak poprosiłem papieża, że rozpoczęliśmy kontakty takie międzynarodowe z różnymi organizacjami, czy nie tylko z UNESCO, z Radą Europejską, czy tam z organizacjami na innych kontynentach, poprosiłem papieża, że nam potrzeba jest trochę więcej personelu specjalnie, które by się tym zajęły. No, kiedy w kurii rzymskiej było, że nie możemy przyjmować nowych osób, bo już za dużo, kryzys i tak dalej, no papież od razu to rozumiał, w ogóle nie dyskutował, tylko zaraz powiedział, zgadzam się. Czyli rozumiał, że to, co jest ważne, no tego nie można pomijać, czyli jakaś decyzja spontaniczna i w rzeczach ważnych. Oczywiście trzeba było przedstawić problematykę i konsekwencje związane z tym, o co prosiłem niejednokrotnie.
Eminencjo, dla nas jako rodziny Radia Maryja pozostaną także szczególne chwile tych spotkań z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Wdzięczność za list z okazji 20-lecia Radia Maryja, czy też za słowa pozdrowień, które Ojciec Święty skierował do rodziny Radia Maryja zgromadzonej podczas lipcowej pielgrzymki, czy chociażby nasza ostatnia obecność w Watykanie i pielgrzymka rodziny Radia Maryja właśnie do Watykanu. Zapytam jeszcze, jak eminencja też wspomina te chwile pielgrzymowania rodziny Radia Maryja do Benedykta XVI.
Wspominam bardzo, bardzo ładnie, to znaczy powiedzmy tutaj tą pielgrzymką ostatnio, no bardzo mocno przeżyłem, powiedziałem tyle radości, tyle pozytywnych uczuć w tych ludziach, miłości do Kościoła, powiedzmy przywiązanie do wiary, do modlitwy. Bazylika Świętego Piotra wypełniła się ludźmi z tymi chorągiewkami biało-czerwonymi. To robiło duże wrażenie i budziło ogromną sympatię. Potem spotykałem tych ludzi tutaj na ulicy, na placu Świętego Piotra, czy w tych okolicach, gdzie tam szukali, co by gdzieś zjeść i tak dalej, coś kupić, jakąś pamiątkę. I oni wszyscy tacy pogodni, radośni, pozytywnie ustosunkowani do rzeczy. No i to mnie budowało, tym się cieszyłem bardzo.
Ale czy te słowa wypowiedziane wtedy, słowa pozdrowień wypowiedziane przez Ojca Świętego Benedykta XVI, one świadczą o tym, że Ojciec Święty Benedykt XVI doceniał Radio Maryja, też jego pozytywny wkład?
No niewątpliwie. Ja myślę, że tu nie ma wątpliwości. On sobie zdawał sprawę z tej jakiejś pewnej roli ewangelizacyjnej waszej rozgłośni i to jest czymś chyba, co należy uznać.
Eminencjo, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za te słowa refleksji. Ja przypomnę, że naszym gościem był jego eminencja ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Watykańskiej Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, Bóg zapłać.
Szczęść Boże.